Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zdrowotnych skutkach pracy zdalnej, jakie opisywane są już w wielu artykułach, od kiedy ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia 11 marca 2020 roku pandemia wywarła wpływ na wszystkie obszary życia społecznego, w tym edukację, gdy nagle proces kształcenia został przeniesiony do internetu, co zrodziło wiele problemów dotykających wszystkich, nie tylko uczniów, nauczycieli, ale i rodziców. Według UNESCO szkoły zamknięto w 190 krajach i większość instytucji edukacyjnych, a także 1,6 miliarda uczniów zostało zmuszonych do przejścia na nauczanie zdalne na każdym poziomie, zarówno wieku, jak i zaawansowania. Pośród problemów, które przyniosła nauczycielom zmiana funkcjonowania systemu edukacji, wymienia się stres, zmęczenie związane ze zdalnym nauczaniem, zwiększenie czasu przeznaczonego na pracę zawodową, wydłużenie czasu spędzanego przed komputerem, nadmierną konsolidację życia zawodowego i osobistego wskutek pracy w domu i pogorszenie kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Rozwój pracy zdalnej zmienił zasady pracy dla wielu osób, proponując nieznaną do tej pory elastyczność i wygodę. Prowadzone badania przedstawiają przyszłość, w której pracownicy zdalni w 2100 roku mogą cierpieć z powodu złej postawy, zmęczenia oczu, otyłości i wielu innych zaburzeń. Naukowcy ostrzegają, że jeśli praca zdalna będzie kontynuowana bez odpowiednich środków ostrożności, może to doprowadzić do wielu różnych zaburzeń i problemów. Częstym problemem wśród pracowników zdalnych jest zła postawa ze względu na brak ergonomicznych ustawień i długotrwałe siedzenie przed komputerem, jakie może powodować bóle pleców, karku, szyi, rąk i nadgarstków, a nawet nieprawidłowości dotyczącego całego kręgosłupa. Dodatkowo dolegliwości mogą się nasilać przez stres wynikający z poczucia lęku i zagrożenia przed zakażeniem wirusem, izolacji społecznej oraz ogólnie trudnej nowej sytuacji życiowej spowodowanej wprowadzeniem lockdownów. Kolejnym problemem dla osób pracujących przy komputerze jest zmęczenie oczu wskutek wpatrywania się w ekran przez długi okres czasu, co może powodować suchość, zaczerwienienie i niewyraźne widzenie. Zalecana jest nawet zasada w anglojęzycznej prasie 20-20-20, która sugeruje patrzenie na coś oddalonego o 20 stóp przez 20 sekund co 20 minut, aby złagodzić zmęczenie oczu. Do tego dochodzą takie dolegliwości jak szum w uszach i zaburzenia snu, czy zaburzenia psychiczne. Oprócz wspomnianych dolegliwości fizycznych, praca zdalna może również przyczynić się do otyłości wskutek łatwego dostępu do jedzenia, co przy braku aktywności fizycznej w połączeniu z niezdrową dietą może prowadzić nie tylko do przybierania na wadze, ale wielu innych problemów zdrowotnych, w tym bardziej, że dla wielu praca zdalna wydawała się i nadal wydaje niepozbawiona zalet, jaka według danych dotyczyła 1/5 osób pracujących, jak napisano, przede wszystkim pracowników wykształconych, zajmujących kierownicze i specjalistyczne stanowiska oraz niektórych innych zawodów i miejsc pracy. Badacze twierdzą, że ważne jest, aby znaleźć równowagę między wygodnym sposobem pracy zdalnej a dobrym stanem zdrowia, nie tylko fizycznego. W Polsce już 25 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji o wprowadzeniu nauczania w formie zdalnej, co nie tylko w grupie zawodowej nauczycieli spowodowało zmianę charakteru pracy z aktywnej na długotrwale siedzącą, wymuszanej pozycji przed komputerem. Jedno z badań prowadzonych za pośrednictwem internetowej ankiety od stycznia do marca 2021 roku, w którym wzięli udział nauczyciele i wykładowcy akademicy z 16 województw Polski, w autorskim kwestionariuszu, które wypełniło 389 osób, uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych, średnich oraz wykładowców akademickich, których średni wiek wahał się między 45 plus minus 9. Pierwszą grupę stanowiły osoby spędzające dziennie przed komputerem od 1 do 4 godzin, drugą grupę od 5 do 8 godzin, a trzecia grupa to były osoby spędzające czas powyżej 9 godzin. W badanych grupach istotnie statystycznie wzrósł średni stopień deklarowanego bólu odcinków szyjnego kręgosłupa i lędźwiowego. Stwierdzono również istotną statystycznie różnice w ocenie natężenia bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa przed wprowadzeniem nauczania zdalnego, jak i po nim. Wiek nie był związany z poziomem bólu odcinka kręgosłupa szyjnego, jak i lędźwiowego. Kobiety jednak deklarowały średnio wyższe natężenie dolegliwości bólowych w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa, zarówno przed pandemią COVID, jak i po wprowadzeniu nauczania w formie zdalnej. Zamieszczono również pytania dotyczące aktywności fizycznej badanych podczas pandemii. Okazało się, że 58,2% ankietowanych przynajmniej raz w tygodniu poświęcało czas na dodatkową aktywność fizyczną. Około 20% deklarowało, że czynili to nieregularnie, rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast ponad 22% nie podejmowało dodatkowej aktywności, co według badaczy nie było wystarczającą ilością aktywności fizycznej, szczególnie dla wyrównania dysproporcji między długim czasem pozostawania w pozycji siedzącej a ruchem. Według badanych było to spowodowane ogólnym ograniczeniem możliwości korzystania z hal sportowych, gimnastycznych, basenów, siłowni i innych miejsc przeznaczonych do zajęć ruchowych. Nawet na wolnym powietrzu aktywny relaks w postaci joggingu, jazdy na rowerze, spacerów był znacznie ograniczony przez obostrzenia i zarządzoną izolację społeczną, mimo że wiadomo od dawna, że długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej może prowadzić do poważnych nawet zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Według jednego z badań średni czas spędzany w pozycji siedzącej oceniony był na 996 minut dziennie, to jest około 16,6 godzin, z czego 22% przypadało na czynności związane z pracą, a 48% na czas wolny od pracy i hobby. Ryzyko występowania bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa zwiększyło się, jeśli przebywano w pozycji siedzącej w połączeniu z mniejszą liczbą przerw od siedzenia, korzystania głównie z laptopów i urządzeń przenośnych oraz przez ograniczony dostęp do ergonomicznych foteli i krzeseł używanych w czasie pracy. Badacze w innych badaniach sprzed pandemii COVID donosili, że zespół dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa dotyczy około 60-90% społeczeństwa. Podano, że od 60-80% populacji w krajach wysoko rozwiniętych w trakcie życia rozwinie się u takich osób zespół bólowy kręgosłupa, a 91% osób wykonujących siedzącą pracę biurową zgłaszało występowanie bólu i dyskomfortu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Zmiana charakteru pracy na nauczanie w formie zdalnej zwiększyła ryzyko pojawienia się bólu i dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego i nie tylko w grupie nauczycieli. Wykazano zależność między czasem spędzanym na prowadzenie zajęć w formie zdalnej w pozycji siedzącej przed komputerem, a pojawieniem się bólu w odcinku szyjnym kręgosłupa i okazało się, że 10 godzin pracy przed komputerem w przeciągu tygodnia lub 10 kliknięć myszki na minutę powoduje wzrost ryzyka pojawienia się dyskomfortu w badanej okolicy o więcej niż 10 czy 11%. Większość pracowników używających komputera podczas pracy odczuwała dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa. Doniesienia o bólu w odcinku lędźwiowym po przejściu na tryb pracy zdalnej sugerują, że obciążenie tymi schorzeniami zwiększy się jeszcze po zakończeniu pandemii. Podobne badania dotyczące czynników ryzyka występowania bólu kręgosłupa u nauczycieli przeprowadzono na Słowacji, gdzie uzyskano zbliżone wyniki świadczące o tym, że pandemia wywarła niekorzystny wpływ na tą grupę zawodową. Podkreślano, że zawód nauczyciela nie należy do grupy profesji wykonywanych w pozycji siedzącej, dlatego można mówić o nowym ryzyku zawodowym. Jak napisano w artykule, warto zwrócić uwagę na rodzące się problemy, którego negatywne skutki, jak w przypadku pojawiającej się zmiany czynnościowej, mogą się potęgować z czasem, dlatego istnieje potrzeba wyznaczenia celów fizjoprofilaktyki, a także wprowadzenia edukacji w zakresie ergonomii pracy przy komputerze. Wymieniany jest nakierowany trening motoryczny w celu zminimalizowania natężenia bólu kręgosłupa. Nawet World Economic Forum przedstawia dane, które wskazują, że pracownicy są po prostu przemęczeni, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, co pokazuje, że wpływ pracy zdalnej na zdrowie jest niekorzystny i za chwilę opowiem o wypaleniu zawodowym. Wypalenie zawodowe to przewlekła wielowymiarowa reakcja na stres występujący w pracy, jaka najczęściej dotyczy zawodów związanych ze świadczeniem usług społecznych, a także osób pracujących na kierowniczych stanowiskach, zwłaszcza handlowców czy menażerów. Wypalenie zawodowe to stan, w którym wykonywana praca nie sprawia przyjemności, coraz bardziej męczy, zniechęca i powoduje wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Wśród występujących objawów w przypadku przeciążenia emocjonalnego i fizycznego powodowanego przez długotrwały i specyficzny stres w miejscu pracy wymieniane są także uczucie braku energii, wyczerpania mentalnego, odcięcia od pracy lub cynicznego czy też negatywnego nastawienia do niej oraz zredukowania skuteczności zawodowej. Wypalenie zawodowe związane z pracą w domu jest określane jako globalny fenomen, co doprowadziło nawet do reakcji Światowej Organizacji Zdrowia, która wystosowała nowe ostrzeżenia dla pracodawców, legislatorów i pracowników. Jeśli firmy i pracownicy nie znajdą wspólnego sposobu na zarządzanie modelem pracy zdalnej, to może doprowadzić do niebezpiecznych warunków z pogorszeniem zdrowia pracowników. I chociaż, jak napisano, pracownicy intelektualni nauczyli się czerpać korzyści z benefitów, jakie daje praca zdalna, w szczególności zwraca się uwagę na elastyczność i wolność, jednakże firmy sugerują i argumentują, że praca zdalna psuje współpracę i innowacje, a także przepracowanie zabija kreatywność. Praca bez wychodzenia z domu, mimo że może mieć zalety, może przyczynić się do utraty zdrowia i okazuje się, że ludzie pracują w takich warunkach więcej i dłużej. Zauważono, że po kilku latach pracy w domu osoby pracujące w domu zaczynają odczuwać negatywne skutki, tym bardziej słabszą kondycję psychiczną i przepracowanie, co wszystko źle odbija się na efektywności i wydajności. Wymieniane są trudności z rozdzieleniem życia zawodowego i prywatnego. Przez brak kontaktu ze współpracownikami i przełożonymi doświadczane są poczucie samotności i coraz groźniejsze staje się wypalenie zawodowe i problemy natury emocjonalnej. Bez podjętych działań sytuacja będzie się tylko pogarszać, dlatego poleca się przed i po pracy wyjść na zewnątrz, żeby symbolicznie chociaż zaznaczyć zmianę trybu działania, pilnować godzin i czasu przeznaczonego na posiłki, w miarę możliwości uczestniczyć w imprezach i wydarzeniach offline, korzystać także ze szkoleń i zapewnić sobie aktywność poza pracą. Chociaż największym zagrożeniem jest brak ruchu, nie mniej ważnym czynnikiem, jak wspominałam, jest zła pozycja przy biurku, co wszystko razem przekłada się na efekty i objawy, a także dolegliwości, które mogą być widoczne dopiero po latach utrzymywania złych nawyków, zwłaszcza takie jak bóle mięśniowe, wspomniane już bóle kręgosłupa, stany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wady postawy, ale także gorsza jakość snu, problemy z krążeniem i żylaki. Aby złagodzić potencjalne szkody spowodowane pracą zdalną, polecane jest inwestowanie w meble o modelu ergonomicznym, regulowane biurka, krzesła wspomagające, co ma pomóc poprawić postawę, zmniejszyć ryzyko występowania problemów mięśniowo-szkieletowych. Także regularne przerwy, ćwiczenia rozciągające i utrzymywanie aktywnego trybu życia mogą również przeciwdziałać negatywnym skutkom siedzącego trybu pracy. W środowisku pracy podkreślane są znaczne różnice w odczuwaniu negatywnych skutków pracy zdalnej u kobiet i mężczyzn. Właśnie kobiety dużo częściej podkreślały występowanie u nich negatywnych skutków pandemii. Według psychologów, bez względu na coraz częściej spotykaną w domach równość w wykonywaniu obowiązków, kobieta częściej się angażuje i czuje bardziej odpowiedzialna za ich pełnienie. W przypadku wykonywania pracy zdalnej lub hybrydowo kobieta musi jednocześnie pełnić swoje funkcje zawodowe oraz związane z utrzymaniem domu, byciem żoną i matką. Nadmiar obowiązków, brak rozgraniczenia między życiem domowym a pracą częściej staje się przyczyną osłabienia nie tylko samopoczucia kobiety z wpływem na ogólny stan zdrowia. Według badań 64% osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe zdalnie tęskni za kontaktem z innymi pracownikami, a 55% osób przeszkadza brak innych ludzi, który wynika z izolacji, 51% brakuje osobistych spotkań. Aż 61% osób jako istotny problem wskazuje brak wyraźnego rozgraniczenia między życiem zawodowym a prywatnym. I za chwilę opowiem o problemach psychicznych dzieci i młodzieży, jakie niestety wydają się znacznie bardziej negatywne niż dla osób dorosłych. Psychiatrzy po pandemii odnotowali częstsze występowanie depresji, stanów lękowych, zaburzeń nerwicowych, problemów ze snem i apetytem, a także zespołu stresu pourazowego wśród dzieci i młodzieży. Dlatego specjaliści apelują do rodziców, opiekunów, pedagogów o wzmożoną czujność i podpowiadają, aby wspierać dzieci i młodzież w nowej postpandemicznej rzeczywistości. Długotrwała izolacja, nauka zdalna, ograniczenie kontaktu z kolegami i koleżankami, a także obawy w czasie pandemii czy też w okresie popandemicznym o zdrowie bliskich czy swoje, czy też żałoba mogą stanowić nadal czynniki stresowe, jakie tym bardziej negatywnie wpływały na stan psychiki dzieci. Zdiagnozowano u dzieci zaburzenia psychiczne, przede wszystkim wymienione były ADHD, autyzm, choroba afektywna dwubiegunowa i depresja, ale także zaburzenia odżywiania, niepełnosprawność intelektualna i schizofrenia, jakie mogą znacząco wpłynąć na edukację najmłodszych oraz ich możliwości zarobkowe w przyszłości. Wpływ pandemii może przybierać bardzo różne formy, począwszy od utrzymującego się przez dłuższy czas gorszego samopoczucia, poprzez mniejsze lub większe problemy w relacjach z innymi lub nauką, aż po wystąpienie albo nasilenie objawów lęku uogólnionego, depresji czy też innych rodzajów zaburzeń psychicznych. Podkreśla się, że żadnej istotnej zmiany w zachowaniu dziecka ani niepokojących sygnałów, jakie mogą świadczyć o przeżywanych przez dziecko czy młodzież problemach, nie można lekceważyć. Stres szkolny to jeden z głównych czynników spustowych problemów, które prowadzą do hospitalizacji psychiatrycznych wśród dzieci i młodzieży. UNICEF szacuje, że w 2021 roku zaburzenia lękowe i depresja dotykały co siódme dziecko na świecie. Podobnie szacuje się, że na całym świecie 1 na 7 dzieci w wieku od 10 do 19 lat żyje ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym. Prawie 46 tysięcy nastolatków każdego roku popełnia samobójstwo. To jedna z 5 przyczyn zgonów w tej grupie wiekowej. Najczęściej u dzieci i młodzieży pojawiają się zaburzenia lękowe, w tym ataki paniki albo zamartwianie się czy depresja stające się powodem prób samobójczych. Prowadzony przez Fundację Dajmy Dzieciom Siłę telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży w 2020 roku zarejestrowano 747 interwencji w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka, czyli o 43% więcej niż w 2019 roku. I w tym kontekście psychiatrzy dodają, że obok prób samobójczych istotny problem stanowią także samookaleczenia, a także doświadczenie przemocy. UNICEF opublikował raport State of World Children w 2021 roku i według tego raportu dzieci i młodzież jeszcze przez wiele najbliższych lat będą odczuwać wpływ pandemii COVID na zdrowie psychiczne, fizyczne i samopoczucie. Niestety istnieją duże rozbieżności między potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego a finansowaniem różnych programów wsparcia. Na całym świecie przeznacza się na ten cel według piśmiennictwa zaledwie 2% budżetów państw. Jak powiedziała dyrektor generalna UNICEF-u, wpływ pandemii na życie dzieci jest znaczący, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeszcze przed pandemią wielu najmłodszych było przeciążonych problemami zdrowia psychicznego. Według prowadzonego badania przez UNICEF i Instytut Gallupa w 2021 krajach świata średnio co piąty ankietowany w wieku od 15 do 24 roku życia stwierdził, że czuje się przygnębiony i nie wykazuje zainteresowania jakąkolwiek aktywnością. Według danych co siódme dziecko zostało bezpośrednio dotknięte izolacją społeczną i ponad 1,6 miliarda najmłodszych z tyłu traciło na stałe lub tymczasowo dostęp do edukacji. W Polsce szacuje się, że specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej potrzebuje aż 630 tysięcy dzieci. W 2020 roku według oficjalnych danych 843 dzieci próbowało odebrać sobie życie, a eksperci szacują, że prób samobójczych niezgłoszonych na policję było nawet 80 albo 100 razy więcej. Bardzo ważny jest dostęp do profesjonalnej pomocy, jednak stan profilaktyki i dostępności do specjalistycznych usług w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce jest zły. Liczba psychiatrów dziecięcych w Polsce jest aż o połowę mniejsza niż wskazują standardy WHO, a w niektórych województwach na jednego psychiatry dziecięcego przypada 1000 pacjentów. Brakuje oddziałów psychiatrii dziecięcej i poradni zdrowia psychicznego. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci mieszkające z dala od dużych ośrodków miejskich, gdzie pracuje większość specjalistów i jak wiadomo jest wiele czynników, które kształtują i wpływają na kondycję psychiczną dzieci przez całe ich życie. Są to zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Duży wpływ ma również jakość relacji, edukacji, doświadczenia życiowe i narażenie na przemoc czy nadużycia, ale także dyskryminacja, ubóstwo, kryzysy humanitarne i sytuacje takie właśnie jak pandemia. Co prawda wymieniane są takie czynniki ochronne jak kochający opiekunowie, bezpieczne środowisko szkolne i pozytywne relacje z rówieśnikami, jakie mogą pomagać zmniejszyć ryzyko zaburzeń psychicznych. Jednak raport ostrzega, że znaczące bariery w dostępie do profesjonalnej opieki i stygmatyzacja dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz brak funduszy uniemożliwiają wielu dzieciom dostęp do wsparcia, którego tak bardzo potrzebują. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o skutkach negatywnych pracy zdalnej i nauki, nie tylko na dzieci, ale i dorosłych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.